Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Łączymy się z panią Katarzyną Kielecką. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Żeby porozmawiać o jej najnowszej, 11. książce Znajda, przy której wzruszałam się, płakałam i śmiałam, co od razu melduję z radością. Ale też chciałam tak na początek zapytać, w jakiej nielegalnej odnodze czasowej pani stworzyła 11 książek, debiutując w 2019 roku, czyli przez niecałe 3 lata tak naprawdę, będąc mamą dwójki nastolatków, żoną i pedagogiem specjalnym i pracownikiem czy też pracowniczką banku. Jak to jest możliwe w ogóle?
No to jest możliwe, ponieważ pierwsze książki po prostu leżały w szufladzie przez jakiś czas. Więc jak one zaczęły wychodzić na światło dzienne, no to mogły to robić hurtowo, po prostu zbiorowo, tak? Teraz już to tempo ukazywania się nowych książek spadło, no bo już muszę po prostu pisać je na bieżąco. Tu nie ma żadnej magii w tym.
Myślałam, że jakieś supermoce. No ale teraz do Znajdy trzeba zmierzać, bo to właśnie ta najnowsza książka, która jednak troszkę poczekała, prawda, na swój czas. Zaczęła ją pani pisać wcześniej, potem wydała dwie inne powieści. No i tak się to zbiegło, że książka o między innymi, bo to nie jest jedyny temat, ale o wojnie i o dzieciach w czasie wojny zbiegła się, no właściwie z wojną, można powiedzieć, tak?
No tak się zdarzyło przypadkowo, tak? No bo przecież nie mogłam tego przewidzieć w żaden sposób. Tu jeszcze o tyle ciekawa historia miała miejsce, że ja skończyłam pisać Znajdę, zanim ta wojna wybuchła. Bo tak naprawdę wisiałam na przełomie roku, grudzień, styczeń, stawiałam ostatnie zdania, ostatnią kropkę i początkowo żadnej wzmianki o wojnie w Ukrainie w tej książce nie było, no bo nie mogło być. Dopiero później na etapie redakcji, jak już no, gotowało się, tak, za wschodnią granicą, już to się rzeczywiście działo i jednocześnie zbiegało się z czasem, w którym się odbywają ostatnie rozdziały, no to uzupełniłam fabułę też o te elementy, no bo doszłam do wniosku, że bohaterowie nie mogliby przejść obojętnie po prostu obok tych wydarzeń.
Inna wrażliwość nam się trochę uruchomiła chyba i inną mamy wyobraźnię na ten temat. A pani zaczyna ten właśnie wątek historyczny od 31 sierpnia 1939 roku, czyli my już wiemy, prawda, co się wydarzy, a mieszkańcy Wielunia, w którym spadły pierwsze bomby tej wojny, nie mają pojęcia i razem z nimi jesteśmy w tym niebywałym szoku i świecie, który ginie na naszych oczach.
No tak, ja specjalnie wybrałam właśnie to miejsce. Jak się zastanawiałam, gdzie umiejscowić tych moich bohaterów, skąd oni mają się wywodzić, wiedziałam, że to ma być jakieś miasto, ale niekoniecznie wielkie, to właśnie moje myśli pobiegły do Wielunia dlatego, że tam to zaskoczenie było największe. No niby wszyscy wiedzieli, że się na tę wojnę zbiera, ale nikt nie przypuszczał, że ona będzie wyglądała właśnie tak. I tu w tym Wieluniu to był ten moment, kiedy i dzieci, i dorośli tak naprawdę zostali zrównani w tym zaskoczeniu, szoku i niedowierzaniu, tak, wobec tego i tej bezradności wobec tego, co się działo. Dlatego pomyślałam, że to miejsce będzie tak bardzo wymowne. I to był, myślę, strzał w dziesiątkę, szczególnie, że to też jest miasto, o czym się przekonałam już tak naprawdę po napisaniu książki, gdzie ta pamięć jest bardzo żywa, bardzo taka wciąż obecna na każdym kroku, na każdym rogu ulicy. Tam widać, że Wielunia nie pamiętają o tych zdarzeniach.
No i te pierwsze bomby, które spadają na szpital i ten szok, prawda? Jak tak można? Przecież szpital, przecież matki, dzieci. I taka wojna jest i taką też pani pokazuje, ale ta książka się składa z dwóch warstw czasowych, z dwóch opowieści, które oczywiście się spotykają i łączą i super jest tak czekać, jak to się i kiedy połączy. I ta druga to jest zupełnie współczesna historia, bo to jest rok 2022, zaczyna się 1 stycznia i nie wiem, czy się pani na mnie nie pogniewa, ale tak trochę w stylu Bridget Jones. Taka kobieta, która jest bardzo inteligentna, ale ma do siebie różne pretensje, ma różne słabości, jest niekoniecznie może z tą osobą, czy z tym mężczyzną, z którym tak naprawdę być powinna. Pogniewa się pani za takie porównanie? Bo to jest pełna
nie.
Też dowcipu historia.
Nie, absolutnie nie. I myślę, że tutaj w całym tym obrazie, no, Matylda mieści się gdzieś tam w kanonie swojego pokolenia, tak? Kobiet ze swojego pokolenia. I mnóstwo takich kobiet jest gdzieś tam, wciąż młodych, ale już trochę rozczarowanych życiem, które czegoś tam szukają, ale coś już im się nie udało. Także jak najbardziej się zgadzam z takim porównaniem.
Mm-hmm. No i właśnie Magda, no w kryzysie można powiedzieć małżeńskim, pracownica banku, tak jak pani, tak?
No tak, tylko trochę w innym dziale.
Spotyka właśnie na swojej drodze starą, bo chyba już trzeba tak powiedzieć, nie starszą, a starą kobietę, panią Zofię, która sprzedaje jakieś drobiazgi, a nie tylko drobiazgi, no swoje wyroby, szydełkuje, siedzi w tunelu, a więc taką osobę, którą ona mijała po prostu przez długi czas i w ogóle nie zwracała na nią uwagi. I to pani Zofia pierwsza mówi, są różne oblicza głodu do niej, czyli opowiada też o takiej samotności i starości. To też jest jeden z tematów tej książki, prawda?
Tak, ja od jakiegoś czasu zwracałam właśnie uwagę na te panie, bo to zwykle są kobiety, które no, przynajmniej w Łodzi dosyć często można było spotkać przed pandemią, teraz no, trochę to się zmieniło, tak? Ale przed pandemią bardzo często na gdzieś obrzeżach ryneczków, targów, czy właśnie przejściach podziemnych, gdzieś tam przy przystankach, czasem z własnymi wyrobami, czasem z jakimiś tam szczypiorkami, kwiatkami, bukiecikami. I zawsze jak tak mijałam te panie, między innymi w tym przejściu, o którym mowa, bo z tego czasu codziennie przez nie przychodziłam, to zawsze sobie myślałam, że każda taka pani, to zwykle są staruszki, ma jakąś historię. I gdyby tak się zatrzymać i zapytać ją, zacząć z nią rozmawiać, to być może wyłoniłaby się z tego jakaś opowieść, no godna napisania powieści. I stąd właśnie pomysł, żeby to wykorzystać, żeby właśnie do jednej z tych pań przynajmniej w wyobraźni podejść. Wyciągnąć z niej to, co przeżyła.
Miesza pani te czasy i ma to, że tak powiem, efekt podwójny. Z jednej strony takiego opóźnienia, retardacji, że czekamy, co będzie dalej w tym drugim historycznym bądź współczesnym wątku, ale z drugiej strony też przyznaję, że po tych no, okropnościach i przerażających scenach wojny, jeszcze widzianej oczyma dzieci, ja trochę oddychałam z ulgą, czytając o kolejnych przygodach Magdy i o tym, jak jej się tam sprawy dalej jakby w tej zupełnie innej, wydawałoby się, rzeczywistości wiodą. Jak pani to pisała? Osobno dwie książki, które się poprzeplatały, czy właśnie też tak sobie dając trochę oddechu, przechodząc z jednego świata do drugiego?
Ja już drugi raz się pokusiłam o taką formę fabuły. Jakiś czas temu w książce Na tej samej ziemi też pisałam w taki przeplatający się sposób. Tam też pojawiał się wątek wojenny, końcówka wojny tak naprawdę. Wtedy rzeczywiście pisałam w ten sposób, że usiadłam i najpierw napisałam tę historyczną część, a potem dopiero współczesną. I myślałam, że teraz też tak będę musiała to robić. A potem okazało się, jak już gdzieś tam te pierwsze rozdziały powstawały, że właśnie to przechodzenie między jednym a drugim daje również mnie oddech. Taki moment, kiedy ja mogę oczyścić trochę te emocje, trochę się oderwać od tego i pozwolić sobie na, nawet właśnie na poczucie humoru, na jakiś tam żart, który jest typowy dla moich książek i to czytelnicy są do tego też przyzwyczajeni. Gdyby tego całkowicie zabrakło, to myślę, że niektórzy mogliby być rozczarowani i mnie też by czegoś brakowało. Więc tu miałam tę przestrzeń na to, żeby pokazać tę typową siebie, którą po prostu już prezentowałam w poprzednich powieściach. I bardzo dobrze mi się pracowało w ten sposób. Jak wiedziałam, że mam przed sobą trudny rozdział, no to myślałam sobie, dobrze, przebrniesz przez to, zajmie ci to 2 czy 3 dni, ale potem odpoczniesz, tak? Potem będziesz mogła się pośmiać.
No i tu z jednej strony mamy no takie śledztwo w sprawie pani Zofii, właśnie tej sprzedającej te swoje wyroby, próba pomocy, spotkanie, ale też historię miłosną, prawda? Jakieś rozczarowanie małżeństwem, jakieś tam perypetie i tutaj tworzy pani taką, jakby to powiedzieć, czy definicję, no wylicza 3 składniki prawdziwej czy spełnionej miłości, czy też związku. To jest pociąg fizyczny, zgranie na poziomie intelektualnym oraz jedność dusz. I o to trzecie trzeba zabiegać chyba najdłużej.
No myślę, że to jest najtrudniej zidentyfikować i przez to najłatwiej popełnić pomyłkę właśnie na tym tle.
Tak jak mówiłam, dzięki temu, że się przenosimy pomiędzy tymi dwoma światami, w jakiś sposób łatwiej nam, mnie jako czytelniczce, było przeżyć to, co się działo w czasie wojny, chociaż ten świat jakoś przenika też do świata Magdy, bo na przykład ona razem z nami, ze mną przynajmniej, dowiaduje się o pomniku Pęknięte Serce, o obozie pracy przy ulicy Przemysłowej dla dzieci, czyli w jakiś sposób odkrywa też tę wojenną i dramatyczną historię Łodzi.
No tak, ja myślę, że to też powoduje, że ona zaczyna inaczej trochę patrzeć na swoje problemy. To, że poznaje właśnie panią Zosię, że poznaje jakby kontekst historyczny, tak, który gdzieś tam się wokół niej, bo w jej mieście odbywał, tak, no to ona też nabiera takiego dystansu do tego, co jej się przydarzyło i zbiera siły na to, żeby jednak mimo wszystko się nie poddawać i walczyć o swoje życie i nie czuć się tą najbardziej nieszczęśliwą na świecie, jak ma to miejsce na samym początku powieści.
A jak to z panią było i z pani jest chodzeniem chociażby po Łodzi, odkrywaniem tej historii, byciem z tą historią, chociażby z obozem przy Przemysłowej, który przez długie lata właściwie nikt o tym nie mówił, nie wiedział. Mnie tu bardzo poruszyła historia jednego z bohaterów, Olka. On był w tym obozie i po wojnie nauczyciel w jego szkole nie wierzył mu, że on tam był i że taki obóz w ogóle istniał.
Ja o tym, że taki obóz był w Łodzi, to wiedziałam, w zasadzie od dziecka. Ja też wychowałam się w takiej rodzinie dość mocno zainteresowanej historią i u mnie się dużo mówiło też o takich rzeczach i były jakieś takie i tradycje takie narodowościowe, tak, w rodzinie, więc ten temat był obecny. Pamiętam, że w szkole podstawowej jeszcze, czyli gdzieś tam na przełomie lat 80. i 90. byliśmy pod pomnikiem Pękniętego Serca na wycieczce klasowej. Nie wiem, czy to nie było trochę za wcześnie, może dla jednych tak, dla innych. Nie pamiętam, która to dokładnie była klasa, ale pamiętam swój szok i takie ogromne emocje, z jakimi stamtąd wróciłam. Nie jestem w stanie nawet przytoczyć, co dokładnie nauczyciel nam mówił o tym obozie, ale sam kształt tego pomnika, to z czym on się wiązał, to jak bardzo działa na wyobraźnię sama ta bryła, bo jest wstrząsająca, jak się tak przyjrzeć, ona spowodowała, że ja spać potem nie mogłam. Ja gdzieś cały czas miałam to w głowie i nawet przez pewien czas szukałam informacji na ten temat i było bardzo ciężko do nich dotrzeć w tamtych czasach. Mhm. Potem jak już zbierałam materiały do książki, bo gdzieś ten temat przez te wszystkie lata siedział mi w głowie, no to dotarłam też do takich wypowiedzi, wspomnień dzieci. I te dzieci bardzo często, no już jako dorośli ludzie, właśnie mówili, że dla nich jednym z najbardziej bolesnych przeżyć związanych z tym obozem było właśnie to, że jakby później, po wyjściu z tego obozu, nie doceniano ich cierpienia, jakby nikt nie widział tego ich cierpienia. Nie stawiano ich na równi chociażby z osobami, które przeszły przez obóz w Auschwitz, tak? Bo nie było takiej świadomości, że ten obóz funkcjonował jako obóz koncentracyjny.
No tutaj pani bardzo tak delikatnie, w krótkim fragmencie jakby daje nam poznać, dotknąć tego, prawda, co tam się działo.
No tak, to było celowe z mojej strony. Tak. Ja sobie pomyślałam, że gdybym to robiła głębiej, mocniej, gdybym wchodziła do środka tego obozu, to nie w takiej książce, to nie taka mimo wszystko dość lekka forma, nie taka literatura, która gdzieś tam się mieści w kanwie takiej beletrystyki rozrywkowej, mimo wszystko, to jest za poważny temat, żeby go jakoś bardzo dokładnie analizować na takiej płaszczyźnie. To jednak zostawiam literaturze, przede wszystkim literaturze faktu albo jakiejś naprawdę znacznie poważniejszej literaturze historycznej.
Ale jednak w tej książce towarzyszymy dzieciom od samego początku w tej warstwie właśnie historycznej, wojennej, które tracą rodziców, tracą najbliższych, które no po prostu przeżywają wojnę i właściwie stają się coraz bardziej osierocone przez ten świat. I tutaj tych opisów bardzo dramatycznych i poruszających i krwawych jest sporo, a wszystko to właśnie tak oczyma dziecka. Ja sobie nawet zaznaczyłam tutaj jeden taki, bo myślę, że o Skałce Polskiej przez chwilę porozmawiamy. Tam doszło do masowego mordu i dzieci patrzą i myślą. Patrzą na ciało dziewczynki, a właściwie na ślad, jakiś węglowy ślad po ciele dziewczynki, z którą rozmawiali wcześniej, z Anielką, prawda? Upadła tam i nie wstanie, nie zacznie po swojemu biadolić, już nigdy nie będzie się bać. Jak to się stało? Płakała, krzyczała, prosiła, by jej nie zabijać? Czy może tak jak Mirka, to ich starsza siostra, zastygła w bezruchu i bez walki poddała się losowi? Co się czuje, gdy uchodzi z człowieka życie? Czy to boli? Czy zawsze musi boleć? Najpierw dopadła ją śmierć? Czy ogień? I gdzie byli wtedy jej rodzice, bracia i żydowscy chłopcy z nieistniejącego już strychu na stodole? Polegli przed nią czy po niej? Taka dziecinna, płaczliwa dziewczynka sama, oko w oko, z tabunem morderców. Czy to się da objąć rozumem i zaakceptować, czy tak po prostu wygląda wojna? Pozwoliłam sobie to przeczytać, bo wydaje mi się, że pani po prostu w wielu tutaj fragmentach pisze o tym właśnie, co tutaj jakoś ma swoją taką kwintesencję.
No tak, ja bardzo dużo poświęciłam, pisząc tę powieść, na takie tak naprawdę pozornie bezczynne siedzenie, ale zastanawianie się nad tym, jak mogło to dziecko to odbierać, jak mogło dziecko to widzieć i jak mogło na to wszystko reagować. No bo jakby oczywistym jest, że dzieci reagują inaczej niż my, że przyjmują wszystko prościej i tak jako bardziej oczywiste. Łatwiej jest dzieciom przyjąć coś okrutnego nawet i złego jako normalne niż nam dorosłym, tak? No bo bardzo często nie znają innego świata. Ten fragment pochodzi z roku 43, gdzie ta wojna toczy się od 4 lat tak naprawdę i te dzieci już nie pamiętają świata sprzed wojny, a jeżeli nawet pamiętają, to pamiętają jakieś urywki, tak? Mhm. I przyjmują to właśnie z takimi prostymi, oczywistymi pytaniami, tak? No mam nadzieję, że udało mi się to ująć we właściwy sposób, ale no to są te momenty, które najbardziej, największe koszty emocjonalne we mnie też spowodowały.
Tak sobie też to wyobrażałam. I te dzieci, które po tego rodzaju przejściach właściwie tracą pamięć, prawda? Wypierają. To też, jak rozumiem, wynika z jakichś rozmów, wspomnień?
No tak, no to też jest naturalny mechanizm obronny. Jeden z takich najprostszych, które możemy zastosować, jeżeli nie możemy sobie pomóc, tak? Uciekać po prostu od tego, co nas przeraża, to jest właśnie, sobie nie możemy poradzić. Jeżeli taki człowiek zostawał bez wsparcia, a tak naprawdę no, wsparcie w takim czasie, no trudno mówić, tak? Każdy człowiek, który przeżył wojnę, był ofiarą jakąś tam tej wojny w jakimś stopniu. No, nikt nie chodził wtedy z tymi, ani z tymi dziećmi, ani z tymi dorosłymi, ani na jakąś psychoterapię, ani na żadną inną formę leczenia, więc ci wszyscy ludzie byli straumatyzowani i oni po prostu musieli sobie jakoś radzić. Mhm. Więc sięgali po prostsze mechanizmy obronne, inni po bardziej skomplikowane. No tutaj wyparcie wydaje się pozornie najbezpieczniejsze, prawda? Mhm. Bo można się zwyczajnie odciąć od tego, co najgorsze.
Zaczęłyśmy od Wielunia, od pierwszych bomb, od początku wojny. Mówiłyśmy już przez chwilę o tym obozie przy Przemysłowej w Łodzi, a Skałka Polska jest pośrodku. I znowu mam wrażenie, że pani wybrała takie trzy miejsca, trzy momenty szczególnie dramatyczne i znaczące, bo to jest po prostu mord masowy, to jest zniszczenie wsi, zabicie prawie wszystkich mieszkańców i można trochę powiedzieć, że przez sąsiadów, między innymi, bo ci Volksdeutsche z Antonielowa, no to byli sąsiedzi, tak?
No tak, jak najbardziej. Tutaj Skałka Polska nie jest miejscem odosobnionym i tego typu pacyfikacji wsi, zwłaszcza na Kielecczyźnie, było sporo. Ja tak naprawdę przyznam szczerze, że o Skałce Polskiej nie słyszałam wcześniej i trafiłam na nią przypadkiem. Szukałam takiej miejscowości, w której odbyłoby się coś podobnego, tak? W której odbyłaby się pacyfikacja, żebym mogła fabularnie zamieścić to, co miałam już zaplanowane. I ona mi idealnie tutaj przypasowała, a z drugiej strony pomyślałam sobie, że skoro nie słyszałam, być może inni też nie słyszeli, więc może warto o tym napisać po to, żeby kogoś zainteresować, żeby gdzieś tam poszukał, pogrzebał, poczytał więcej na ten temat. Początkowo myślałam w ogóle o tym, żeby to umieścić na Zamojszczyźnie, gdzie wiadomo, że się działo takich rzeczy również bardzo dużo, ale geograficznie mi nie pasowało, bo trochę by było jednak za dużo, to za daleko, żeby iść tam z Wielunia na piechotę. I bardzo się cieszę, że trafiłam na tę Skałkę Polską. Jeszcze tam nie byłam, ale zamierzam w październiku, będę tamtędy przejeżdżać, zamierzam odwiedzić też to miejsce, które w zasadzie już jest tylko tak naprawdę miejscem pamięci, no bo ta wieś no nigdy się nie odrodziła.
A w Wieluniu pani była, tak?
A w Wieluniu byłam, w Wieluniu miałam również spotkanie autorskie w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. No i Muzeum Ziemi Wieluńskiej również opatrzyło swoimi komentarzami tekst jeszcze przed wydaniem, także też miałam wsparcie ze strony pracowników muzeum w zakresie no, tworzenia tych wieluńskich fragmentów.
Tam jest ta rzeźba Wieczna Miłość, tak? W Łodzi pęknięte serce. No to są takie ślady pamięci, coś, co działa na nasze emocje i co jakoś no, każe pamiętać chyba o tym, co tam się działo.
Tak, no w Wieluniu szczególnie pomnik, który stoi w miejscu tego szpitala Wszystkich Świętych, jest takim miejscem pamięci, jak to. Ja tam byłam 9 września, więc już 9 dni po uroczystościach rocznicowych, ale kwiatów było mnóstwo. Ten pomnik stoi tak naprawdę przy ścianie liceum, bo na miejscu szpitala wybudowane jest liceum ogólnokształcące. W liceum jest również izba pamięci i no, licealiści, którzy tam się uczą też, jakby dla nich naturalnym jest, oni od początku są uczeni, że ta pamięć to jest coś ważnego, to jest coś, co muszą nieść dalej kolejnym pokoleniom. I to jest coś, co krzepi, co gdzieś tam pozwala wierzyć, że po prostu nie zostanie ta historia zapomniana.
Dzięki tej książce pewnie też w jakiś sposób, prawda? Wiele osób się, ja się dowiedziałam o bardzo wielu rzeczach, przeżyłam bardzo wiele rzeczy, a zaczyna się to, nie mówię o prologu, bo tam poznajemy Magdę, czyli tę współczesną bohaterkę, ale zaczyna się od pałacyku, prawda? Od pałacyku rodziny Pikotków. I myślę, że my możemy skończyć tę naszą rozmowę właśnie krótką rozmową o rodzinie wyszydełkowanej, stworzonej. W ogóle skąd się ten motyw szydełkowy wziął w pani książce i jaką pani przypisuje mu rolę tutaj, zadanie?
Ja szydełkować nie potrafię. Nie potrafię, natomiast zachwycają mnie dzieła takie szydełkowane. Teraz w ogóle mam wrażenie, że wraca moda na chociażby zabawki szydełkowane. Coraz więcej się gdzieś tam tego pojawia. Trafiam na różnych targach rękodzieła na przecudne rzeczy robione w ten sposób. No, w tamtych czasach na pewno to było znacznie bardziej popularne i oczywiste, że ktoś potrafi szydełkować. Ale tutaj te zabawki były dla mnie o tyle istotne, że one stanowiły jedyne wspomnienie, jedyną pamiątkę dla dzieci, która została im po matce. To było coś, co z tymi dziećmi szło, co czym te dzieci mogły się opiekować, tak, no bo te laleczki ze sobą nosiły i co gdzieś tam w bardzo emocjonalny sposób do siebie przyjmowały do tego stopnia, że tutaj jedna z tych małych bohaterek, która właśnie miała później problemy z pamięcią, no wręcz identyfikowała zabawkę ze swoim bratem, tak. Mhm. To też jest charakterystyczne dla dzieci, że dzieci bardzo traktują zabawki, takie właśnie lalki, tak, postacie, tak mi się bardzo osobowo, tak, bardzo potrafią o nie dbać i z ogromną pieczołowitością układać je na przykład do snu jak żywych ludzi. Więc myślę, że to gdzieś tam tym bardziej mieści się w tym świecie dziecięcym.
Prawie o tym zapomniałam, ale kiedy zaczęłam myśleć, słuchając pani o tych szydełkowych różnych wyrobach, to przypomniała mi się jedna rzecz, która mnie bardzo uderzyła. I nie chcę tu nikogo jakoś tam przestrzegać, pouczać czy nastawiać, ale jest taki moment, kiedy Magda pomaga pani Zofii i poprzez internet próbuje jej, prawda? I najpierw po kilku takich wpisach bardzo życzliwych i w ogóle empatycznych, że o, starsza kobieta, pojawia się coś takiego i pomyślałam sobie, że no nie jest to wojna jako wojna, ale jest jakieś takie okrucieństwo, jakieś takie zło czasem w nas.
Tak, no trochę się czujemy w internecie bezkarni i pozwalamy sobie na znacznie więcej. I to z jednej strony jest dobre, no bo czasem trzeba coś powiedzieć dosadnie, ale z drugiej właśnie otwiera drzwi, no po prostu hejterom, tak? Mhm. No ale z drugiej strony myślę, że mimo wszystko, jak się to ignoruje, to media społecznościowe mają ogromną siłę i potrafią czynić takie rzeczy, jakie tutaj udało się w efekcie osiągnąć bohaterce, tak?
Tak, tak, no bo to jest bardzo przecież piękna historia, która właśnie łączy te dwa czasy, prawda? Czas wojny i dzieciństwa w wojnie i tę naszą współczesność i współczesność Magdy, no i pani Zofii.
No i jeszcze to dodatkowo los biednych zwierząt samotnych i bezdomnych.
Tak, to, że kobieta, która sama no, wygląda trochę jak bezdomna, w każdym razie sprzedaje właśnie gdzieś tam w jakimś tunelu swoje rzeczy, wszystko co zarabia przeznacza dla tych zwierząt, które są nieszczęśliwe w schronisku. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Rozumiem, że ma pani już gdzieś w zanadrzu kolejne książki bądź książkę. Jak to jest w tej chwili?
Tak, kolejna powieść jest już napisana, jest dużo lżejsza, to będzie taka lekka, trochę zabawna powieść wakacyjna o szalonych 60-latkach, przyjaciółkach, które postanowiły ruszyć w podróż życia. Mhm. Potrzebowałam takiego oddechu po znajdzie i tak trochę dla żartu, a trochę w prezencie dla moich przyjaciółek napisałam tę powieść. No a teraz zaczęłam pisać powieść, która też będzie mocno emocjonalna, będzie osadzona częściowo w latach 60., częściowo współcześnie z kolei i będzie sięgała po największą katastrofę tamy w Europie, która miała miejsce we Włoszech w latach 60.
Bardzo ciekawie się to zapowiada. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Pani Katarzyna Kielecka, rozmawiałyśmy o książce Znajda, 11. powieści. W dorobku tej autorki czekamy na kolejne. Iwona Borawska, audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.